Zwiedzaj z Radiem Gdańsk, dziś z Nabrzeża Pomorskiego, z portu, proszę Państwa, gdyńskiego, jeśli ktoś nie kojarzy, ja nie kojarzyłam tak do końca. Gdzieś słyszałam, że tutaj jest kawałek portu, ale zastanawiałam się, gdzie tak dokładnie. Okazuje się, że ten dar Pomorza, który stoi po mojej lewej od serca strony, to jest też w porcie. Ze mną w naszym plenerowym studiu osoba, którą osobiście bardzo, bardzo lubię i bardzo lubię jej słuchać i cieszę się, bo za chwilę będą, proszę Państwa, miód malina opowieści. Małgorzata Sokołowska, która pięknie pisze, pięknie opowiada. Pisarka, dziennikarka, tak można chyba, Małgosiu, tobie, prawda,
jedno
powiedzieć?
I drugie.
Osoba absolutnie fantastyczna, która Gdynię ma w sercu i opowieści o Gdyni... Myślę, że te, które się pojawią za chwilę, będą fascynujące. Ja w zasadzie mogę się teraz tylko wyłączyć, a Małgosiu, tobie oddaję głos, bo ty przygotowałaś taki album, który opowiada o Gdyni w takim momencie dość nieoczywistym, powiedziałabym, bo my bardziej kojarzymy 26, wiesz, powyżej 26, nie? Co się działo w Gdyni, kiedy miasto powstało, a tak naprawdę dziś sięgnęliśmy już trochę głębiej do 21 roku, bo stulecie portu, a ty sięgnęłaś jeszcze głębiej, bo do początku pierwszej wojny, szperając w archiwaliach, w ogóle... Ile ty godzin spędziłaś w archiwach, przygotowując tę książkę?
Znaczy w archiwach to może w tej chwili już nie tak dużo, aha, ponieważ bardzo wiele gazet jest na szczęście online.
Aha, czyli
ja po bibliotekach cyfrowych
ślęczałaś po prostu?
Od bladego świtu albo jeszcze przed świtem, bo to tak wciąga, że się trudno oderwać. Dzień w dzień. Można naprawdę z fragmencików artykulików wyciągnąć pasjonującą
takich
historię
notateczek,
miasta.
Takich
ja wypisywałam z tych tekstów z gazet od roku 14, na początek głównie z Gazety Gdańskiej, to co dotyczyło Gdyni, to co dotyczyło Kaszubów. I zaczynam od Gdyni roku 14, w momencie, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa. Jest zamach na arcyksięcia.
Tak. Strzały w Sarajewie.
I pokazuje, jak w tym momencie wyglądała Gdynia. Bo za chwilę wybucha wojna, Kaszubów zaczynają brać do pruskiej armii, piszą listy i często te listy lub fragmenty tych listów są w gazecie publikowane. Okazuje się na przykład, że jest ogłoszenie w gazecie, że gdynianie szukają krawca, bo jedyny krawiec, jaki był, został zabrany do armii. No a roboty tutaj by było i nie dla jednego, ale dla dwóch. I w związku z tym, i pomieszkanie też się znajdzie. Gdynianie szukali krawca. I proszę mi powiedzieć, czy biedna wioszczyna, o której ciągle się tak o Gdyni mówi, miałaby własnego krawca? To zatrudnienie cerowaliby by stare łachy.
Własnym sumptem ewentualnie coś by się uszyło.
A tutaj to byli bogaci gospodarze, którzy potrzebowali krawca.
No i to ogłoszenie w gazecie było i te
było.
Ogłoszenie.
Nie wiem, czy się krawiec znalazł, ale... I dzięki tym takim drobnym tekścikom, one tak nie są łatwe do znalezienia, bo inaczej wyglądały wówczas gazety. To nie były takie tabloidowe, więc trzeba było tam czytać, szukać. No i w zasadzie prawie każda najważniejsza rzecz z historii, jaka się działa, jest opisana w gazetach, tylko trzeba było to wydobyć i potem to zilustrować, w dużej mierze dzięki Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, ale także dzięki innym ilustrowanym magazynom, do których też jest dostęp online, na przykład Tygodnik Ilustrowany, Ilustracja Polska. Te zdjęcia, które były w tamtych gazetach, całkiem spokojnie nadają się do tego, żeby je powielić, publikować.
Czyli one są
czyli
w tej
one
książce.
Unikatowe zupełnie, tak. Ja to sobie jakby ściągałam, grafik to odpowiednio obrabiał, podawałam źródło, skąd to jest. I takie zdjęcia naprawdę unikatowe, kiedy budowano, było poświęcenie budowy tej kolei omijającej Gdańsk, to jest piękne zdjęcie z klęczącymi ludźmi na torach. Bo to już jest wreszcie nasza kolej, nasze połączenie.
Oni klęczą nie dlatego, że pracują, to jest pozycja do pracy, tylko po prostu klęczą z radości, cieszą się.
Tak, z takiej dumy.
Niezwykła.
Więc to jest taka... Ja tę historię jeszcze przetykałam innymi opowieściami. Na przykład pokazałam wszystkie zmiany rządu. To jest niewyobrażalne.
Często to się zmieniało?
Co kawałek. Co kilka miesięcy.
Co ciepłinka.
Tak, jakże pracowicie wysopływałam wszystkich premierów, ministrów, każdy rząd. Ale też dokładałam informacje, które dla nas też były bardzo ważne dla gdynian. Na przykład, kiedy w 25 roku, o ile dobrze się nie mylę daty, postanowiono sprowadzić prochy Sienkiewicza ze Szwajcarii, polskie koleje państwowe przygotowały wagon, taki katafalk, jak kaplice. I Sienkiewicza przywieziono do Polski. A w Gdyni powstał na Kamiennej Górze pomnik Sienkiewicza i ulica Sienkiewicza.
Coś takiego.
W momencie, gdy umarł, to tutaj społeczność, głównie Oksywia, dawała nekrologii pogrążona w rozpaczy.
Niesamowite. W 16 roku historie zmarł. Niebywałe. A co o Wendzie pisali? Pisali o Wendzie? Pisali o porcie? Co pisali o porcie?
O porcie bez przerwy pisano. Aha. O porcie, oczywiście.
Oczywiście ta uroczystość wbicia łopaty tam w niedzielę.
Jest, tak, ilustrowana.
29 maja,
tak?
Właśnie, tak.
Oczywiście, oczywiście. Z dokładną relacją, kto odprawiał mszę, jak to wyglądało. Z tym, że... Bo, i to jest to, co wydaje mi się ciekawe, że mimo, że już wbito pierwszą łopatę i była uroczystość poświęcenia tego rozpoczęcia budowy, inauguracji,
co
to jeszcze
wiodło?
W tym czasie trwała cała awantura, bo w tym to chyba też jesteśmy dobrzy i tam tak we krwi to mamy.
Szczęśliwie nie tylko my.
Tak, na szczęście. Chodziło o to, gdzie ten port tak naprawdę ma być.
No myśmy tu dzisiaj wspominali trochę.
No tak, ale nie wiem, nie słyszałam, czy wspominaliście, że całą tę dyskusję rozpoczął inżynier Leśnik.
A czemu?
Pan Julian Rafalski, który napisał taką publikację, że port ma być w Pucku. I nawet go narysował, jak ma wyglądać. Aha. Julian Rummel potem pisał, że no tak go wyrysował, że byłby takiej wielkości, jak wszystkie porty niemieckie razem wzięte. Ale narobił tym dużo szumu. Aha. Z kolei była silna grupa, która uważała, że port powinien być w Tczewie i po prostu być przekopany kanał do wolnego miasta Gdańska i stamtąd by statki mogły wychodzić. Co by wydaje się nam, jak na to patrzymy teraz, kompletnie głupie.
Od czapy.
Natomiast mówiły to osoby na stanowiskach poważne i przekonały marszałka Sejmu. Pan Trąbczyński był przekonany, uznał, że to jest świetny pomysł i kiedy Julian Rummel publikował różne też artykuły, książeczki, rozsyłał do wszystkich i walczył o to, przekonywał, że to tylko Gdynia, nic innego, to marszałek Trąbczyński do niego pojechał, pięścią w stół postukał i powiedział, że psuje mu interes. On już tyle pracy w to włożył. Aha. No ale Julian Rummel też miał temperament, więc też postukał pięścią w stół i wytłumaczył, jaka to jest głupota. No i skończyły się dyskusje na temat Tczewa.
Stanęło na Gdyni. Zastanawiam się, czy były jakieś sytuacje, jakieś historie, które cię ewidentnie zaskoczyły, jakieś niespodzianki. Ty jesteś osobą, która historię Gdyni, miejsc, ludzi zna na wylot. Było coś, co w tych publikacjach, w tych gazetach, w tych gazetowych notkach było dla ciebie ewidentną niespodzianką, co cię zaskoczyło?
Parę było takich. No,
że powiedziałaś, o kurczę.
Ja nie wiem wszystkiego, oczywiście. Wiem dużo, ale ciągle się uczę i czasem jak się nauczę, potem zapomnę, potem czytam jak nowe. No tak to na szczęście jest.
Każdy z nas tak ma. Co nowego, Małgosiu,
ale to, co mi się ogromnie podobało i z czego zaczerpnęłam tytuł do tego mojego albumu wydanego dwa lata temu, Polski cud nad Bałtykiem, to nie był mój pomysł. Tylko najpierw pod takim tytułem ukazał się cały numer Wielkopolskiej Ilustracji w roku 30, gdzie było mnóstwo fantastycznych zdjęć. Mamy kilka dopiero lat od budowy portu i 4 lata po tym, jak ministrem został Eugeniusz Kwiatkowski i budowa ruszyła z kopyta.
No tak.
Tak. Potem mamy rok 33, kiedy jest jakby zakończenie tego głównego etapu budowy portu, zwieńczone dworcem morskim. No i wtedy zaczęły się ukazywać, na przykład dyrektor Towarzystwa Opery Narodowej, pan Raumund Baldwin, napisał do słów włoskich reportaż muzyczny w 4 aktach pod tytułem Cud Gdyni.
Zaraz, reportaż muzyczny?
Tak to się tak gazety informowały. Reportaż muzyczny w 4 aktach. Nie udało nam się dotrzeć do tego. Szefowa Biblioteki Muzeum Miasta Gdyni wiele energii poświęciła, żeby trafić gdzieś. No się nie udało, ale... To nie jest powiedziane, że gdzieś nie zachował się w archiwach ów reportaż muzyczny. We francuskim piśmie pan Benoît Dazy napisał artykuł też w 1933 roku Cud Polski Gdynia.
Aha, czyli to słowo cud pojawia się.
Pojawiało się. Kilka razy. A jeszcze na przykład Polska Agencja Telegraficzna zrobiła rozmowę z Amerykanką, która objechała Polskę i spytała się ją, co ją tutaj najbardziej zainteresowało w Polsce.
Zafascynowało.
I ona powiedziała tak. Po pierwsze, energia, wykształcenie i praktyczność polskich kobiet. Ha. Po drugie, znakomite lotnictwo pasażerskie.
Proszę.
A po trzecie, Gdynia, której rozbudowa jest 8. cudem świata.
I znowu mamy cud.
Także no, musiał tak, być czyli, taki tytuł. Chociaż zastanawiałam się, czy nie
no właśnie,
zrobić,
a jak ewoluował tytuł?
No właśnie, bo najpierw myślałam, że to dam, że Gdynia sanatorium dla pesymistów. Bo znalazłam śliczny artykulik o tym, że Gdynia należy uważać za zakład kuracyjny dla najgorszych pesymistów, aha, ponieważ tu się wszystko tak pięknie rozwija, wszyscy tak szybko pracują, nawet urzędnicy.
To bardzo ładne, sanatorium dla pesymistów. No może kolejny tytuł kolejnej publikacji o Gdyni.
Może będzie. Ale też z powodu tej podróżniczki, aha, Miss Howlett, która mówiła, że zafascynowała ją energia, wykształcenie i praktyczność polskich kobiet, tak, to zrobiłam książkę o kobietach Gdyni.
No więc właśnie.
Ta jedna podróżniczka zainspirowała mnie do dwóch książek.
A czy którąś z tych kobiet można by było połączyć z historią portu?
No, jako z historią portu to się tylko jedno kojarzą, panie.
No, więc właśnie. Port to Tadeusz Wenda. A to co o Wendzie pisali?
Z wielkim szacunkiem zawsze. Mm-hmm. Zawsze prezentowali, tak jak o Kwiatkowskim i o Wendzie. Co jest, był, mm-hmm, przyjechał, wrócił. No i przede wszystkim port. Każda wbicie łopaty, każdy nowy dźwig, każdy nowy początek budowy nabrzeża. To była rozpierająca duma. Ale mówię, nie tylko Gdynian. To rozpierało
całą Polskę.
To widać właśnie po tych gazetach.
Myśmy mieli 150 kilometrów wybrzeża. To był powód do dumy. Mieliśmy okna na świat i te okna zostały otwarte tutaj.
W 1938 roku dyrektor jednego z departamentów Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Departamentu Morskiego, zrobił takie bardzo solidne, rzetelne podsumowanie. Mhm. Ile nas kosztowała budowa portu, no i ile na to, ile Polska wydała, mhm, i ile zyskała.
No i?
I on w podsumowaniu napisał, że te wszystkie wkłady na budowę portu zwróciły się państwu trzykrotnie.
Proszę bardzo.
On to wyliczał, ja tego dokładnie nie powtórzę,
jaka
bo
rentowność.
To trzeba by dokładnie. Tak, bo on wyliczył, że gdyby trzeba było te towary wynajmować, statki, czarter i tak dalej, wszystko dokładnie policzył, więc to było fantastyczne.
Ale fajne rzeczy znalazłaś w tych gazetach. No proszę, a my te gazety tak sobie wyrzucamy, a może to trzeba zbierać?
Nie, no teraz są digitalizowane.
To więc właśnie, teraz jest łatwiej.
Tylko te gazety teraz są inne.
Aha.
One są takie obrazkowe, aha, a ja, bo staliśmy się obrazkowi coraz bardziej.
Tak. Łatwiej nam się
obrazki czyta. Natomiast ja ten album szybciej też chciałam pokazać, zrobiłam trochę obrazkowo, bo to jest mało tekstu, dużo zdjęć.
O, super.
Ale jest taka cała wielka opowieść o historii Gdyni na takim drobniutkim tle historii Polski. No bo tego przecież nie możemy oderwać Gdyni od Polski.
Polski cud. Nad morzem. Bardzo ci dziękuję, Małgosiu, za tę opowieść. Państwu polecam sięgnięcie po prostu po tę książkę, bo jak się okazuje, tam jest mnóstwo smaczków.
Bardzo dużo.
Smaczki bardzo smaczne.
Bardzo
zresztą
dużo tam jeszcze są.
Ciekawe. Tak? Co tam jeszcze jest?
O wojnie polsko-bolszewickiej, która przecież
no tak,
prawie nas tutaj też dotykała.
Tak, mm-hmm,
dlatego między innymi budowano, szybko trzeba było budować port, żeby odłączyć się od Gdańska, który nam kłody pod nogi rzucał. Można przeczytać w tych gazetach, że kiedy zaczęto już budować, mm-hmm, to zwolennicy Niemiec, nie powiem, że Niemcy, bo nie wiem kto, mm-hmm, ale dość powszechny był sabotaż. Wrzucano kamienie do różnych urządzeń, do maszyn. To, co ustawiono, jakieś tam pale, żeby wymierzyć trendy, w nocy znikało.
Sabotowano.
Że tego było, przeszkód było bardzo dużo.
Sami państwo widzą, że to jest taka lektura, po którą nie można sięgnąć. Ja pierwsze, co zrobię, to chyba kupię i poczytam, bo będzie więcej. Będzie więcej niż to, co pojawiło się na naszej antenie, ale to o to chodziło, żeby zachęcić. Polski cud nad morzem, Małgorzata Sokołowska. Małgosiu, bardzo ci dziękuję
za
tę twoją pracę.
Dziękuję.
Też ci bardzo dziękuję, bo bardzo to było ciekawe. Już za chwilę spotkamy się z wnuczką inżyniera Wendy, panią Hanną Wenda-Uszyńską, więc to też będzie ciekawa opowieść, bo ja chciałabym zapytać, jaki Wenda był, jakim był człowiekiem, jakim był tatą, jakim był dziadkiem, jak go widziała rodzina. O, to jest ważne, bo już Wendę inżyniera pokazaliśmy budowniczego.
Gdy budował Gdynię, port w Gdyni,
prawda?
Rodzina widziała go.
Że no, był pracoholikiem, na to wychodzi. Zaraz to sprawdzimy.
Tak,
dziękuję ci bardzo, Małgosiu.
Ja również dziękuję bardzo.
Dziękuję.